Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Kraków, Eta Hoks przy mikrofonie. Rozpoczynamy audycję trzecią z cyklu Defekt Masy. Audycja trzecia, czyli cały czas chyba można powiedzieć, że jeszcze nowa i zgodnie z planem, który był przy ruszaniu z nowym projektem audycyjnym, jest ze mną dzisiaj w studiu gość, to Daniel Schleinda, aka Daniel Drums chyba cały czas można powiedzieć.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Daniel dobrze znany słuchaczom Radia Kraków, bo sam również redaktorem Radia Kraków jest. W poniedziałek można cię usłyszeć od godziny 21.
I nawet jeszcze w niedzielę.
I nawet jeszcze w niedzielę, dokładnie w audycji Wayback z Kicksnerem. Ty wtedy jako DJ taśmy. Dużo tych pseudonimów u ciebie.
No i teraz dokładam jeszcze kolejną cegiełkę do tego.
Imię i nazwisko po prostu swoje. O tym też będziemy na pewno dzisiaj mówić. My spotykamy się w studiu głównie po to, żeby porozmawiać o płycie Komorebi, chociaż to taki też trochę wytryk do tego, żeby porozmawiać o kilku innych kwestiach. Mam długą listę pytań, bo zdaje mi się, i też zdaje mi się, że mam rację w tym temacie, że nigdy nie spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać stricte o muzyce w Radiu Kraków, chociaż no, jesteśmy już tutaj redakcyjnymi kolegami od kilku dobrych lat.
Jest szansa, chociaż nie wiem, czy jakiś poranek, czy kiedyś
nie
był grany.
Możliwe, że był
poranek. Ale myślę, że to było przy okazji jakiegoś konkretnego eventu.
Mogło tak faktycznie być. Zaczniemy od początku w takim razie. Płyta Komorebi została wydana w zasadzie 5 lat. Tak jest, tak pokazuje linia czasu. 5 lat od wydania twojej wcześniejszej płyty. Dużo czy mało?
Chyba trochę dużo. Myślę, że można było... album powstawał dokładnie tyle, ile miał powstawać. Duża część tego albumu była już gotowa jakiś czas temu, natomiast cały czas miałem kilka małych poprawek, które chciałem wprowadzić. I to wymagało czasu, tym bardziej, że ostatnie 2-3 lata to był dość zwariowany okres w moim życiu, więc no, nie chciałem się z tym spieszyć. Tyle musiało to najwyraźniej trwać.
Ale te 5 lat, które wyczekali fani, a teraz pewnie jeszcze i nowi fani przybyli po tej publikacji, to jest okres, w którym ta płyta właśnie powstawała? Czy miałeś na przykład, 2 lata, kiedy zrobiłeś album, a potem jeszcze nanosiłeś poprawki lub on musiał po prostu swoje przeleżeć?
Nie pamiętam już dokładnie, jak to wszystko wyglądało. Wydaje mi się, że pierwsze nagrania zaczęły powstawać 4 lata temu. Mniej więcej rok, 2 lata później bardzo duża część tego albumu była gotowa, nawet z dodatkowymi nagraniami, które nie trafiły finalnie na album. I w pewnym momencie nastąpił mały przestój z tego względu, że na horyzoncie pojawiła się możliwość współpracy z artystką, którą uwielbiam pod względem artystycznym, jak później, jak już zdołaliśmy się poznać, uważam, że to po prostu cudowny człowiek, a mówię tutaj o Rezinie. I z tego względu, że bardzo zależało mi na tym, żeby nasz wspólny numer pojawił się na tej płycie, to prace na moment musiały zostać przerwane i trwało to moment później. Na szczęście numer z Reziną, ponieważ też tego na początku nie wiedzieliśmy, czy to, co nagramy, będzie satysfakcjonujące. Na szczęście byliśmy bardzo zadowoleni z efektów i na miejsce tego numeru ja wywaliłem kilka rzeczy, które były nagrane wcześniej, które moim zdaniem już trochę przepełniały za bardzo ten album.
Skoro pojawiła się Rezina w naszej rozmowie od razu, to ja odłożę Japonię na trochę później, bo ona była tutaj jako pierwsza, gdyż też mocno przebija się przez całą płytę i też wiem, że ty dużą fascynacją ten kraj darzysz. Ale skoro Rezina, no to też pytanie, mówisz, że nie wiedziałeś do końca, co wyjdzie z tej waszej współpracy. No właśnie, jak to przebiegało? Jak cię współpracuje z instrumentalistami, tobie jako producentowi muzycznemu?
Ja przede wszystkim nie mam na swoim koncie wielu takich wspólnych nagrań. Z Reziną sprawa wyglądała tak, że trafiłem na jej pierwszy album, który uderzył mnie trochę jak młotem. To była rzecz, której ja za bardzo, jeżeli chodzi o brzmienie, nie znałem, nie słucham tego typu muzyki jakoś, teraz może już trochę więcej. Natomiast w tamtym okresie to była rzecz dla mnie całkowicie nowa. Trafiłem na jej kilka koncertów, które, byłem pod wrażeniem, jak w ogóle można robić muzykę tak silnie naładowaną emocjami, wykorzystując w zasadzie tylko jeden instrument, głos. I od tamtego momentu szukałem trochę okazji, żeby nawiązać z nią kontakt. Trafiłem też na taki moment, kiedy akurat Rezina nagrywała swój drugi album, Trigger. Przepraszam, Traces. Trigger to był jeden z singli. Więc to był też taki okres, że pomimo tego, że widziałem, że jest tak jakby zielone światło na jakieś nasze wspólne nagrania, to widziałem, że Rezina była w tym momencie bardzo zajęta. I odkładaliśmy wszystko bardzo długi czas, aż w końcu znaleźliśmy moment na to, żeby usiąść i zastanowić się w ogóle, co można zrobić z wiolonczelą i z modularem. I założyliśmy sobie, że usiądziemy razem, sprawdzimy, czy to wszystko jakoś ma sens dźwiękowy. Jeżeli wyjdzie coś ciekawego z tego, to powalczymy dalej z numerem. Jeżeli nie, no to trudno. Przynajmniej spędzimy miło jeden dzień dżemując sobie po prostu z instrumentami. No i jak zaczęliśmy robić jakieś pierwsze próby, to bardzo szybko się okazało, że na pewno coś raczej uda się z tego zrobić.
A jakie punkty wspólne znaleźliście w podejściu właśnie do muzyki?
Temat w ogóle tego nagrania był bardzo otwarty, ponieważ ustaliliśmy tylko notację, tempo i Rezina zaczęła improwizować i od razu zaczęliśmy przetwarzać jej nagrania w czasie rzeczywistym przez modulara. Akurat Rezina jest taką artystką, która też bardzo dużo eksperymentuje z przeróżnymi looperami, efektami i tak dalej, więc sama była bardzo żywo zainteresowana tym, co da się zrobić z modularem. I mieliśmy taką jedną sesję, gdzie naszym głównym założeniem było w ogóle sprawdzenie, czy wiolonczela i modular się dogadają razem. Planowaliśmy po tym jednym dniu prób wejść do studia i nagrać już coś bardziej pod jakąś bardziej konkretną kompozycję. Natomiast okazało się, że tego materiału jest po tym pierwszym dniu bardzo dużo i były tam fragmenty, które były bardzo ciekawe, więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu w ogóle walczyć jakoś na siłę z całym numerem, tylko ja z tym materiałem już zostałem i mogłem wtedy zająć się kompozycją tego numeru. I to był też w pewnym sensie spory problem, ponieważ, tak jak mówiłem, tego materiału było bardzo dużo. Ja dzień po tym naszym spotkaniu zadzwoniłem do Reziny i powiedziałem, że mamy materiał generalnie na cały album. I że w ogóle przetrawienie tego materiału, który ma mnóstwo świetnych fragmentów i wybranie z tego kilku minut na jeden numer, to będzie też bardzo duże wyzwanie. I rzeczywiście było, ponieważ to przebieranie tych rzeczy, dopasowywanie tych elementów trwało tygodniami w zasadzie u mnie.
A wiedziałeś, że ten numer konkretny, który jest wynikiem współpracy, będzie singlem promującym płytę? Czy to zostało wybrane po jakby nagraniu i wybraniu i też, tak jak mówisz, wyrzuceniu i połączeniu również niektórych utworów w momencie, kiedy koncepcja całościowa płyty powstała?
No ten numer jest wyjątkowy, on też... Wydaje mi się, że jednak odrobinę różni się od pozostałych numerów na płycie. Akurat dla mnie był też najbardziej takim plastycznym numerem do zgrania z wideo. Myślę, że pod tym względem trochę ten singiel. No bo umówmy się, to jest, też jest małe wydawnictwo, które nie potrzebuje jakiejś machiny promocyjnej typu singiel. Więc to było trochę podyktowane tym, że mieliśmy pomysł na klip i to wszystko zadziałało. Ja wręcz na początku miałem pewne opory, żeby nie reklamować tak jakby debiutu pod imieniem, nazwiskiem od razu numerem z gościnnym udziałem, tym bardziej Reziny. Nie chciałem jakoś za bardzo wykorzystywać jej statusu do...
To znaczy nie chciałeś, żeby ktoś pomyślał, rozumiem, bo często też się tak mówi, że jak ktoś zaprasza jakieś nazwiska, chociaż to są oczywiście zdania krytyczne na ten temat, jakieś nazwiska na swoje wydawnictwa, to po to, żeby jakoś poszerzyć ten zasięg. No, i wpływ swojej muzyki, chociaż trudno też się temu w zasadzie dziwić.
Sam też bardzo kalkulowałem, na ile to jest decyzja właśnie wynikająca z tego, że ten numer jest po prostu wybitny na tym albumie, a na ile to jest jakaś kalkulacja promocyjna. Na szczęście w przypadku takiego małego wydawnictwa nie mieliśmy zbyt dużo kalkulacji, jeżeli chodzi o jakiś zasięg promocyjny, więc na szczęście te obawy moje poszły na bok i sporo tutaj zadziałał klip. I to też z klipem była też bardzo ciekawa historia, ponieważ jak już miałem zamknięty album, to wiedziałem też, jaki klip widziałbym do tego materiału. Od razu przypomniały mi się wypady mojego przyjaciela Maćka Malinowskiego, który zaczęło się to od sporego hobby, teraz już to przeradza się od dłuższego czasu w jakąś bardziej profesjonalną działalność, chociaż Maciek akurat też z wideo ma do czynienia od kilkunastu, jak nie od 20 lat. Natomiast odezwałem się do Maćka z taką propozycją, że mam tutaj muzykę, którą chciałbym oddać mu do jakiegoś ubrania w obraz. Miałem w głowie wszystkie zdjęcia i nagrania Maćka, też nie wyjaśniłem. Maciek zajmuje się w ostatnich latach, raz, że jest zafascynowany Islandią i jej przyrodą, to robi wypady, gdzie właśnie łapie tam sporo zdjęć i nagrań z drona. Zależało mi na tym, żeby ten obraz był bardzo taki surowy, bez udziału ludzi, oparty tylko i wyłącznie na naturze. Odezwałem się do Maćka, podesłałem mu ten numer i Maciek wrócił do mnie kilka godzin później z gotowym klipem. To było dla mnie niesamowite. Okazało się, że też totalnie się zajarał tym numerem i zadziałało to tak na niego, że po prostu usiadł i zrobił klip.
Trójmiasto pojawiło się jeszcze tutaj w naszej rozmowie. Na razie reprezentowany przez Rezinę, ale to nie jest jedyny twój kontakt z Trójmiastem, bo jest też Hatiwati i Janka, którą współtworzysz. Podobno jakaś płyta idzie. Czy potwierdzisz, czy zaprzeczysz?
Potwierdzę. Myślę, że już nie wiem, może właśnie kalkulacja promocyjna powinna podpowiedzieć mi, że mam siedzieć cicho, ponieważ cała machina tej pracuje nad promocją.
Ale przemawia serce.
Album jest gotowy i mało tego, miałem teraz kilka miesięcy ze względu na pracę nad Komorybi, kilka miesięcy przerwy w odsłuchiwaniu tego materiału i kilka dni temu do niego wróciłem i jestem bardzo podekscytowany tą premierą nadchodzącą. Mam nadzieję, że będzie to w tym roku jeszcze, na jesień. Album Janki, naprawdę super rzecz.
O kwestiach wydawniczych jeszcze sobie porozmawiamy, a teraz wracamy do tej Japonii, która gdzieś tam na początku mojego zestawu pytań była, ale ją zagadaliśmy różnymi innymi kwestiami. Gdzie w tym wszystkim ta Japonia właśnie?
Wydaje mi się, że głównie w tytule. W sensie, że...
Czyli reszta to jest nadinterpretacja?
Znaczy, patrząc bardzo obiektywnie, ten album nie ma za bardzo odniesień brzmieniowo na przykład do japońskiego ambientu. Ja rzeczywiście w pewnym momencie bardzo zainteresowałem się tym tematem ambientu japońskiego z lat 80. Natomiast to ta fascynacja rozpoczęła się już w momencie, kiedy bardzo duża część albumu była zarejestrowana i gotowa. Więc nie mogło się przełożyć w żaden sposób na te nagrania. Inna sprawa jest też taka, że to jest ten japoński ambient, to jest taka muzyka, którą bardzo lubię słuchać, natomiast niekoniecznie chciałbym taką muzykę nagrywać.
Ale wymyśliłeś sobie swoją własną nazwę na muzykę, którą tworzysz. I internauci wymyślili ci też ciekawą rzecz, że jesteś Daniel Without Drums teraz.
Tak, bardzo
mi się to podobało. A ty nazywasz to acid ambientem właśnie.
Daniel Schlein Drums.
Schlein Drums, ładnie, tak. Będziemy się za chwilę jeszcze bawić w wymyślanie różnych kwestii, ale też mam oczywiście kolejne pytania. Ja tylko przypomnę, że słuchacie audycji Defekt Masy. To jest trzeci odcinek tej audycji i o w Radio Kraków. A my posłuchamy sobie teraz kolejnego utworu i to będzie utwór zamykający płytę Komorebi. A za chwilę wracamy do rozmowy i jeszcze na sam koniec przypominam, że Daniel Schlein jest moim i waszym gościem. Audycja Defekt Masy, antena w Radio Kraków. Przypominam, że gościem naszym dzisiaj w studiu jest Daniel Schlein, Daniel Drums, DJ Taśmy i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze los przyniesie, aż strach się nad tym zastanawiać. Rozmawiamy o płycie Komorebi i płyty Komorebi również słuchamy, a gdyby ktoś po audycji miał ochotę posłuchać większej ilości tej płyty, to zapraszamy między innymi na Spotify, gdzie jest dostępna w całości. A czy cały czas można na przykład winylowy album sobie zakupić? Czy już out of stock.
W wersji standardowej tak, wersja limitowana, co też nas trochę zaskoczyło, zniknęła w tydzień.
Wersja limitowana była dwukolorowa.
Tak, transparentna z białymi plamami.
Plus też zdecydowałeś się na tłoczenie na grubszym winylu, 180 gram. To jakieś twoje umiłowanie do tej gramatury, bo ja na przykład osobiście bardzo lubię. Mam taką solidną płytę w rękach wtedy.
Znaczy chcieliśmy, żeby ta płyta była jak najlepiej wytłoczona, co na samym początku już wiedzieliśmy, że mogą być z tym problemy, ponieważ materiał jak na jedną płytę jest dość długi. I zastanawialiśmy się, czy w ogóle tłocznia nam puści ten materiał do tłoczenia. Natomiast na szczęście okazało się, że no bo tego nie wiedzieliśmy, ponieważ nie robiliśmy wcześniej takich płyt z taką muzyką. Okazało się, że przez to, że nie ma na tym albumie za bardzo instrumentów perkusyjnych, to mogliśmy nieco wydłużyć ten materiał bez utraty jakości całej płyty.
Słyszę cały czas jakiś pisk w słuchawkach. Czy ty też słyszysz pisk w słuchawkach?
Tak.
To chyba warto jest, to w Radio Kraków, my tu sobie możemy różne piski posiadać i możemy też je zniwelować w jakiś sposób. Puścimy sobie jakiś utwór, żeby w tle delikatnie leciał i wracamy do rozmowy o płycie. Mam takie pytanie, które mnie bardzo nurtuje w kontekście podejścia technicznego do nagrywania albumu. Ja nie chcę się za bardzo wgłębiać w te techniczne kwestie, bo myślę, że to jest działka dla Pawła Pruskiego i audycja Beat Tools. Tam się
ściskamy
serdecznie, tam się powinno, taka rozmowa powinna się odbyć. Natomiast zastanawia mnie, jak bardzo oprócz oczywistego wpływu brzmieniowego modular, którego używałeś, który budowałeś właściwie nawet podczas, jak mówi informacja prasowa. Jak mówi informacja prasowa. I też moja wiedza w zasadzie, to też dodam, który budowałeś tworząc tę płytę. Jak on wpływał na koncepcję właśnie tej płyty? Czy sama konstrukcja, taka fizyczność tego instrumentu w jakiś sposób została odzwierciedlona w brzmieniu?
Na pewno. Nawet w ogóle od tych takich bardzo stricte technicznych założeń rozpoczęła się praca nad albumem, ponieważ zacząłem w pewnym momencie pracować na tym nowym instrumencie, którego nie znałem za dobrze, więc to też jest jeden z powodów, dla których ta produkcja całej tej płyty trwała tak długo, ponieważ uważałem na to, żeby nie wpadać w jakieś takie... Zniknął pisk.
Ale przy okazji zniknął mi też mikrofon, więc tak dobrze tutaj te testy robię w momencie, kiedy ty mówisz.
Chodzi o to, że jeżeli wiesz, masz nowy instrument, to rzucasz się na takie rozwiązania, które brzmią jak wisienka na torcie, są takimi, nazywam to fajerwerkami, magicznymi sztuczkami, które nie jest wcale tak trudno zrobić, a które sprawiają ci bardzo dużo jakiejś takiej satysfakcji. No i miałem wrażenie, zdawałem sobie sprawę z tego, że na pewno na drodze tej nauki, tego nowego instrumentu będę trafiał na takie momenty, kiedy wiesz, połączę mnóstwo kabli, ten instrument zacznie grać sam, będę zadowolony z tego, że super gra sam. Natomiast no jest to, tak jakby każdy używa tego instrumentu trochę w ten sposób, więc trzeba spędzić z nim trochę czasu, żeby zrozumieć, co jest jakimś tam przypadkowym, randomowym generowaniem ładnych sekwencji, a co jest trochę bardziej zaplanowaną kompozycją numeru. Więc to był jeden z powodów, dla których no ta produkcja musiała chwilę potrwać. No i są, nawet rozpoczęliśmy audycję od tytułowego numeru Komorebi, który jest bardzo specyficznym numerem, jeżeli chodzi o wszystkie moje dotychczasowe produkcje, ponieważ on nie ma jednego tempa. To tempo w tym numerze cały czas spływa od 20 BPM do 300. Nie ma tam żadnego kloka z żadnego sekwencera, który by dyktował jedno równe tempo. No i to są takie rzeczy, na które bym nie wpadł, jeżeli używałbym jakiegokolwiek innego instrumentu. Więc jak najbardziej sporo kompozycji jest podyktowanej konkretnym tym instrumentem.
Mówisz, że to musiało tyle trwać. No i faktycznie cały czas byłeś w jakimś procesie, oczywiście takim procesie nieśpiesznym, powiedzmy, no bo 5 lat produkowania płyty, to nie jest wypominanie. Bynajmniej żadna, żadna tutaj, wiesz, presja. Już zresztą po ptokach tak zwane, bo już płyta wydana, więc nawet bym nie była w stanie presji na tobie w tym momencie.
Ja też, wiesz, mogłem w ogóle ukryć ten fakt. Mogłem powiedzieć, że ten materiał powstał podczas pandemii i nagrałem go w 3 miesiące.
Ale
i...
właśnie, wiesz co, mam pytanie o tym pandemii. To od pandemii zacznijmy w takim razie następną rundkę. No bo właśnie, czy to jest przypadek, że ta płyta została wydana po pandemii? Znaczy po pandemii, no trudno mówić o okresie po pandemii w zasadzie, nie? Ale mówiło się już o takim okresie takim, wiesz, optymistycznym, popandemicznym i zaczęły różne płyty wydawane być, które w okresie pandemicznym były tworzone. Ale tutaj to jest zbieg okoliczności, prawda? No bo tak przecież często się interpretuje tę twoją płytę.
Płyta pierwszy raz, pierwszy plan był taki, żeby pojawiła się gdzieś na przełomie marca i kwietnia. Natomiast z niektórymi rzeczami się nie wyrobiliśmy, a później jak zauważyliśmy, że wybucha ta cała pandemia i lockdown, to no szczerze mówiąc mi trochę na samym początku, w pierwszych dniach trochę opadłem z sił, ponieważ miałem jakieś takie wrażenie, że kilka lat pracy trochę poszło na marne, ponieważ nie ma co w ogóle zastanawiać się o jakiejkolwiek trasie koncertowej i promocji z danym materiałem, więc czułem się, że nie to, że jestem zablokowany na kilka najbliższych miesięcy, tylko miałem autentycznie poczucie, że straciłem trochę kilka lat pracy, ponieważ cały czas no, dążyłem do tego momentu, kiedy ten materiał będzie mógł być wydany.
A nie zastanawiałeś się w związku z tym, żeby na przykład przenieść tę premierę, nie wiem, na przyszły rok?
Zastanawialiśmy się nad tym.
Edytować informację prasową, że 6 lat po wydaniu poprzedniej płyty?
Wiesz co, no przede wszystkim to jest taka sytuacja, gdzie, w której nikt z nas nie był wcześniej i trochę nie wiadomo, jaka jest najlepsza decyzja, jeżeli chodzi o premierę płyty. Do tej pory było tak, że jednak w wakacje tych premier się za bardzo nie robiło, ponieważ mnóstwo osób wyjeżdżało, nie miało dostępu do informacji i często takie informacje o tym, że jest jakaś premiera, po prostu umykały. Teraz sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ no jednak większość z nas raczej nigdzie się nie rusza i siedzi w domu, pracując zdalnie i śledzi jednak wszystkie te informacje. Do tego zaczęliśmy się zastanawiać, ile płyt pojawi się zaraz po pandemii. Czy to też nie będzie jakiś taki po prostu zalew promocji z każdej strony, że 15 świetnych premier na dzień. Więc widzieliśmy, że okej, no zróbmy to po prostu. A dodatkowo jeszcze, to jest też, album nie ma jakiegoś tematu przewodniego. Natomiast ja nagrywając tę płytę miałem w głowie pewien obraz, słuchając tej muzyki, obraz pewnego rodzaju końca świata. Wyobrażałem sobie, szczególnie przy pierwszym numerze, jakoś ubzdurałem sobie, że jest to jakaś moja wizja momentu, w którym umiera ostatni człowiek na świecie. Wyobraź sobie dokładny moment, kiedy jesteś jakimś trzecioosobowym świadkiem tego, jak umiera ostatni człowiek na świecie i nic się złego nie dzieje tak naprawdę. Życie toczy się dalej, natura ma szansę odebrać trochę różne tereny, które zostały jej odebrane i ta płyta też nie jest jakimś takim manifestem, że doprowadzamy naszą planetę do jakiegoś upadku, że wszyscy spłoniemy albo zostaniemy bez wody. Nie ma nic takiego manifestu, natomiast to jest jakaś taka, nie wiem, akceptacja rzeczy, które prawdopodobnie nastąpią. Prawdopodobnie kiedyś wyginiemy. Co dalej? I wydawało mi się, że to dość zabawne, że akurat premiera płyty przypada na środek największej pandemii ostatnich kilkudziesięciu lat.
Ale nie zdecydowałeś się umieścić tej informacji w opisie płyty. Tak, pozostawiłeś te pole jednak do interpretacji własnej odbiorcy.
Tak i nie. Znaczy przede wszystkim to nie jest tak jakby jakiś główny temat płyty, więc to jest też tak, że ja sobie już po nagraniu tego materiału, słuchając go, mam tak, że słuchając danej muzyki mam czasami jakiś obraz i to był taki obraz, który przychodził mi przy słuchaniu tego materiału. Natomiast no, nie chcieliśmy w żaden sposób tego publikować, natomiast to też nie jest do końca prawda, ponieważ jeżeli ktoś zakupi winyl, to na nim znajdzie pasek, który nazywa się obi. Jest to taka japońska obwoluta, która dołączona jest w Japonii na wiele płyt importowanych z Europy czy Stanów Zjednoczonych. I w takim obi chodzi o to, że jeżeli album jest cały zapisany po angielsku, to żeby były jakieś informacje w języku japońskim, które można przeczytać na miejscu w sklepie. No i na tym pasku obi, na jego tyle zamieściliśmy trochę część tego opisu, o którym przed momentem mówiłem, natomiast jest to zapisane w języku japońskim, więc podejrzewam, że sporo osób będzie miało problem z odczytaniem całej treści.
Piękna gra prowadzona z odbiorcą. Trochę się teraz pośmialiśmy, ale z drugiej strony mówi się też o tym albumie, choć recenzji nie ma jakoś specjalnie dużo, to też jest w ogóle ciekawe. No ty jesteś bardzo rozpoznawalnym producentem, ale z drugiej strony Komorebi robi szum, ale w mediach na próżno szukać.
No bo jakie mamy media, które zajmują się muzyką w sposób
profesjonalny.
Pisany.
Pisany i profesjonalny, bo pisany i nieprofesjonalny, zresztą każdych mediów mamy i taki rodzaj.
No ja
i taki
bardzo liczyłem od samego początku na gazetę magnetofonu, która niestety nie dotrwała do premiery.
Niestety nie dotrwała. Niemniej te media, które piszą i mówią, nazywają tę płytę najdojrzalszą płytą Daniela Schlaindy. Zgodzisz się?
Jak najbardziej.
Z takim opisem?
Jak najbardziej. Myślę, że też dlatego postawiłem na wydanie tego materiału pod imieniem i nazwiskiem. Czułem, raz, że poczułem dodatkową presję, że ten album musi być bardzo dopracowany pod wieloma względami, o których wcześniej nie myślałem, skoro podpisuję to nazwiskiem. No tak, zgadzam się.
Ale z drugiej strony cały czas, i ci, którzy są z Krakowa, dobrze o tym wiedzą, choć i spoza Krakowa ci, którzy są też często, mogą się o tym przekonać, prowadzisz życie DJ-skie. I to życie twoje DJ-skie bynajmniej nie jest życiem kontemplacyjnym muzycznie, dlatego że grasz rzeczy jak najbardziej taneczne, parkietowe, wesołe i można się do nich pobawić. Czy to życie właśnie DJ-skie nie zakłócało ci procesu produkowania tak subtelnej dźwiękowo płyty?
Nie, to życie wręcz zmotywowało mnie do tego, żeby zająć się ambientem. Znaczy, ja też nie uważam, że ta płyta jest do końca płytą ambientową. To jest łatwo rzucić takie hasło na potrzeby trochę promocji i tego, że w ostatnich latach trochę wyjaśniło się bardziej, czym jest ambient. To sformułowanie w ogóle trafiło do większej ilości osób, więc łatwo jest po prostu przykleić metkę ambientową do tej płyty. Natomiast nie jest to chyba typowy album ambientowy. Czerpię trochę z muzyki minimalistycznej, a muzyka minimalistyczna moim zdaniem u swoich podstaw ma bardzo dużo elementów wspólnych na przykład z techno, ponieważ oparta jest na prostym jakimś patternie, który jest rozwijany przez wiele minut. I tak trochę, jeżeli spojrzysz na przykład na muzykę techno, to tak to wygląda.
Przyszło mi też do głowy takie odwrotne zinterpretowanie tego dojrzałego albumu. Oczywiście ty tutaj potwierdzasz, że w twoich oczach i twoim odczuciu to też jest najdojrzalszy album. Niedojrzała dzisiaj moja wymowa jest na antenie o w Radia Kraków. Wybaczcie, późna godzina. Niemniej mam wrażenie też, że gdy mamy taki proces odwrotny, to znaczy gdy z producenta, który kojarzony jest z muzyką bitową, robi się nagle, no w twoim wypadku nie tak nagle, ale producent, który wchodzi właśnie w bardziej subtelne tony, to mówi się o tym, że dojrzał do, wiesz, pozbycie się po prostu bitu w muzyce czasami jest interpretowane jako kwestia pewnej dojrzałości muzycznej.
Nie wiem, czy to, wiesz, chodzi tylko o bit. Ta płyta po prostu, wiesz, tam jest sporo podjętych wyzwań, jeżeli chodzi o sposób aranżacji, kompozycji tych numerów, doboru instrumentów, pracy z artystami, czy tutaj konkretnie z Reziną. Więc no, myślę, że pod tym względem jest to tak jakby brzmieniowo, to nie do końca ta dojrzałość nie wynika jakoś z brzmienia, ponieważ ta płyta też brzmieniowo bardzo w wielu miejscach odnosi się do tego, co robiłem wcześniej, ponieważ są to nadal syntezatory. mało tego, pojawia się tam 303, bardzo klubowy syntezator. I nawet jeżeli spojrzysz na ten poprzedni album, który jednak był jakoś tam osadzony w tym środowisku klubowym.
Nie mam mikrofonu, teraz już mam, ale miał też zapowiedzi, takie właśnie promienie jakieś, że coś się będzie działo innego, nie?
Jak spojrzysz na ten album wcześniejszy, Untold Stories, to na dobrą sprawę ćwierć tego albumu mogłaby być jakąś zapowiedzią Komorebi, bez bitu.
Odświeżyłam sobie, będąc szczerą, ten album dzisiaj i być może to była już projekcja, bo byłam po odsłuchaniu oczywiście kilkukrotnym Komorebi, ale widzę tam wiele punktów wspólnych właśnie.
Tak, więc no myślę, że wiesz, ta dojrzałość wynika z nieco innych rzeczy niż tak jakby brzmienie i styl muzyki.
Muzyczna przerwa. Niewiele tych przerw muzycznych dzisiaj mamy, ale też mamy wiele tematów. Po przerwie porozmawiamy jeszcze chwilę o wydawnictwie You Know Me Records, które obchodzi 10 urodziny w tym dokładnie roku. I mam też, uwaga, uwaga, ciekawe komentarze z internetu, czyli co fani myślą o Danielu Without Drums. Teraz numer otwierający płytę Komorebi, czyli Reference Point. Płyta pełna niespodzianek. Fantastycznie. Idealna do radia, ale szybkim szusem. Przy okazji informuję, a co pewnie też słuchać, udało nam się zlikwidować pisk. Mam nadzieję, raz na zawsze. Audycja Defekt Masy, dokładnie 10 minut, 11 minut tej audycji jeszcze przed nami. Słuchacie o Radia Kraków i Daniel Schlinda, autor płyty Komorebi, jest dzisiaj ze mną w studiu. A teraz będą internauci. Przemówią na antenie o Radia Kraków. Pod utworem, singlem promującym twoją płytę Rebirth jest bardzo dużo pozytywnych komentarzy, właściwie większość pozytywnych komentarzy i zachwytów. Natomiast gdy zjedzie się na YouTubie, co jest moim ulubionym zajęciem, na sam dół komentarzy, to tam są takie z łapką w dół, czyli niepozytywne, i wśród tych niepozytywnych przeczytałam między innymi: ale dramat, następny kretyn zaraz ponunie. Unsub. Zmęczyłem się słuchając. Wolę bardziej melodyjne kawałki. Ciekawa, eksperymentalna muzyka. Mimo wszystko czuć kunszt, ale za trudne do słuchania na co dzień. Tak piszą internauci. Stąd też moje pytanie, czy masz zaufanie do swoich fanów? Czy masz wrażenie, że pomimo wielu eksperymentów z muzyką, którą tworzysz, i to takich bezkompromisowych, bo ty nie idziesz wieloma ścieżkami naraz, tylko przechodzisz ewolucję pewną muzyczną. Ci fani będą za tobą podążać?
Na pewno nie wszyscy. I wiesz, to jest też tak, że trzeba zrozumieć trochę, gdzie na przykład pseudonim Daniel Drum zaistniał po raz pierwszy, a było to na scenie hip-hopowej i na tak jakby w miejscu, które 15-16 lat temu było trochę mainstreamem tej sceny. Ponieważ grałem wtedy koncerty z Gramatykiem i z Eldo. Cały czas gram i cały czas mam bardzo duży fan z tego, że część mnie uczestniczy w tej scenie hip-hopowej. Nawet jeżeli przez zdecydowaną większość roku robię coś zupełnie innego. Natomiast no ja wtedy trafiłem do tej sceny trochę do tej pierwszej ligi i hip-hop, tak jak teraz, tak i wtedy, był muzyką popową, popularną. I mam tu tak jakby na myśli to, że zasięg tej muzyki w Polsce jest ogromny. To są miliony ludzi, którzy słuchają polskiego hip-hopu. I są wśród tak jakby tego grona osoby, które nigdy nawet specjalnie prawdopodobnie nie sięgały po moją twórczość. Zdaję sobie sprawę z tego, że grałem z Eldo i prawdopodobnie na jednym na przykład z koncertów w ogóle trafili na moją osobę. Gdzieś tam dali, wiesz, na mediach społecznościowych lajka i myślę, że to są osoby, które nawet nie za bardzo interesują się tym, co robiłem przez ostatnie 10 lat. I nagle po tych 10 latach wyskakuje jakiś klip podpisany Daniel Drums, klikają i jest trochę szok. Miałem kilka jakichś dziwnych sytuacji, gdzie niektórzy reagowali trochę agresją na jakieś moje sety klubowe. Przychodzili tak jakby na pierwszy set w ogóle, nie zdając sobie sprawy z tego, jakie sety klubowe gram od kilkunastu lat. I byli źli, że w ogóle sprzedałem jakieś ideały hip-hopowe sprzed wielu lat, że oszukałem
no
ich.
To teraz to dopiero sprzedałeś ideały hip-hopowe.
No wiesz, ja też nie mogę mieć o to pretensji, bo wiem, jak to działa. W sensie, że no, nie oczekuję, żeby każdy śledził uważnie to, co robię. I no nie mam z tym problemu. Gorzej, jeżeli ktoś robi się przy tym agresywny, no ale to jest już kwestia tej osoby. To działa też w dwie strony, ponieważ przez te wszystkie lata poznałem mnóstwo osób, które poznawały muzykę nową dokładnie w tym samym kierunku i w tym samym tempie, co ja. I wiem, że jest sporo osób, które wychowały się na hip-hopie z tamtego okresu i tak jakby też totalnie trafia do nich to, co robię teraz. Natomiast no, z mojej strony jest już trochę akceptacja, że nie zmienię tego, jak ktoś odbiera muzykę, to wiesz, może się okazać, że za kilka lat ta muzyka będzie do niego przemawiać nieco lepiej, może nie, no nie potrzebuję też tego.
Często spotykam się, rozmawiając z muzykami, producentami w zasadzie głównie, którzy mają różne swoje oblicza, że czasem gubią się sami w swoich działaniach, to znaczy czują taki dyskomfort w tym, że nie są w stanie połączyć odbiorcy z konkretnym swoim własnym obliczem, zwłaszcza, że jest ich czasem sporo. U ciebie też jest taka sytuacja, mówisz tutaj o koncertach hip-hopowych, wspominaliśmy dzisiaj o twojej aktywności DJ-skiej, plus twoja aktywność producencka, która ewoluuje w zupełnie inną stronę. Czy miałeś kiedyś taki dyskomfort właśnie w tej mnogości swoich działań, że nie wiedziałeś, jak to wszystko sobie poukładać?
Wiele razy. Ja też tak jakby problem polega też na tym, że ja zawsze bardzo ceniłem sam producentów, którzy gdzieś strzelali w różne strony ze swoimi produkcjami. Natomiast wiem, że bywa to bardzo kłopotliwe dla słuchaczy. Dla mnie też czasami jest bardzo kłopotliwe. I dlatego właśnie nie mam co do tego żadnych, wiesz, nie mogę mieć żadnych pretensji, że ten odbiór bywa różny. No i też w przypadku tego projektu i dla siebie, i dla niektórych słuchaczy zdecydowałem się, że najlepiej będzie w końcu oddzielić pewne rzeczy nowym pseudonimem, czy też tutaj akurat imieniem, nazwiskiem, ponieważ takie rzeczy tego typu ambientowe, minimalistyczne cały czas będę wypuszczał w przyszłości i no, to jest początek, który gdzieś tam będzie podążać w jedną stronę. Natomiast to cały czas nie przekreśla mojej, wiesz, działalności klubowej czy też hip-hopowej. No, co tydzień nawet na antenie Off Radio Kraków prowadzę audycje hip-hopowe. To nie jest tak, że ja się od tego w jakikolwiek sposób odcinam. To po prostu no, jest miejsce na to, jest miejsce na to.
Przy okazji tej płyty też podejmujesz po raz kolejny współpracę z wytwórnią You Know Me Records. Co wpłynęło na tą decyzję, że zostajesz cały czas z tą wytwórnią? Nie chcę tutaj swojej interpretacji za mocno wstawiać, ale mam, to po raz kolejny wnoszę jakieś doświadczenia z rozmów z ludźmi w Polsce, bo z takimi głównie rozmawiam, że jest jednak takie trochę, brzydko mówiąc, parcie na podejmowanie współpracy z wytwórniami zagranicznymi. Że sam fakt, że to jest ulokowane gdzieś tam poza Polską, dodaje już trochę prestiżu może wydawnictwu.
No, my też zastanawialiśmy się bardzo długo z Grochem, co z tym robić, ponieważ to z jednej strony no, nie jest do końca materiał, który pasowałby do You Know Me teoretycznie, ponieważ You Know Me ma bardzo szeroki rozstrzał w ogóle wydawnictw. Wypuszcza rzeczy dub techno typu
Polski Ninja Tune,
Normal Bias, wypuszcza rzeczy jazzowe i tak dalej, typu płyta Portrety czy Immortal Onion.
Dokładnie. Niedługo koncert w Krakowie, zapraszamy
tak,
do nowej rezydencji.
Tak, też się dowiedziałem dzisiaj. Więc zastanawialiśmy się, co z tym zrobić. Prawda jest też taka, że Groch w momencie, kiedy usłyszał pierwsze dymówki właśnie 2-3 lata temu od razu był trochę napalony na ten materiał. Widział dla niego miejsce, więc to też bardzo dużo mi dało pewności siebie, że tak jakby no, Groch naprawdę wierzył w ten materiał. I mieliśmy pewne próby znalezienia dla niego jakiegoś domu w innym miejscu. Mało tego, nawet były niektóre konkretne propozycje na ten dom poza granicami kraju, natomiast zdecydowaliśmy się, że ja stwierdziłem, że też lepiej może zrobić to u siebie w domu, pracować na tak jakby markę swojej rodziny, zamiast wypuszczać ten materiał za granicą w jakimś labelu, który nawet nie ma tak wcale dobrych zasięgów. W sensie, że wydawanie materiału tylko za granicą, żeby to było za granicą, nie ma w ogóle sensu.
Wspomniany został Nun w dzisiejszej audycji w nie za dobrym środowisku, szczerze mówiąc, i określeniu.
Ja się bardzo cieszę, że dołączyłem tutaj według tego komentarza do grona typu Mikołaj Bugajek.
To może, my oczywiście musimy podkreślić, że bardzo doceniamy muzykę Nuna, która niejednokrotnie na antenie OFA gości, żeby tutaj niesmaku po tym komentarzu internauty nie pozostawić. Natomiast ja mam też pytanie do ciebie i to zdaje się przedostatnie jest pytanie dzisiaj w audycji. Co Nun wniósł jako ten człowiek, który zajmował się masteringiem tej płyty?
Bardzo dużo przestrzeni do tego materiału. Te miksy, które zrobiłem, a też robiłem je w zasadzie po raz pierwszy na taką skalę, z ogromną pomocą mojego przyjaciela Grzegorza Dąbka, który był konsultantem na każdym kroku i bardzo dużo pomógł mi z tymi miksami. Natomiast no, finalnie stwierdziliśmy, że ogrom tak jakby decyzji padł na mnie, więc jeżeli coś nie pasuje w miksie, to stwierdziliśmy, że lepiej, żeby to szło na moje konto niż na Grzegorza. W każdym razie te miksy były dla mnie bardzo zadowalające, natomiast po tym masterze Mikołaja materiał dostał bardzo dużo przestrzeni, no i też Mikołaj zadbał o to, żeby cały ten album brzmiał bardzo dobrze na winylu, a brzmi lepiej niż ktokolwiek z nas się spodziewał na winylu.
Ostatnie pytanie i audycję kończymy, bo już zegar tyka nieubłaganie, w zasadzie po czasie, ale kto się tym w Off-Radiu Kraków będzie przejmował. Pytanie, gdzie można cię w najbliższym czasie usłyszeć, bo była jedna okazja, gdy zagrałeś w Marinie Nowej live'a z tą płytą. Czy to był w ogóle jedyny live z materiałem z Komorebi?
A nie. Pierwszy live, jaki zagrałem z tym materiałem, miał miejsce na urodzinach Off-Radia Kraków.
Trzy lata temu. Tak jest. W sali koncertowej Radia Kraków. Tak było.
Tak. I to jeszcze nie było zapowiadane jako jakikolwiek nowy album i tak dalej. To był po prostu jakiś koncert nieznanego artysty. Koncert w Gdyni, który miał miejsce w czerwcu, początkowo miał się odbyć zaraz w połowie marca, natomiast musieliśmy zrezygnować z tych planów. I nawet w czerwcu, kiedy miało miejsce to nagranie, on miał być zarejestrowany bez udziału publiczności. W ostatniej chwili w zasadzie padła decyzja, że możemy wpuścić na ten teren kilka osób, więc też nie za bardzo trąbiliśmy o tym wydarzeniu, ponieważ wiedzieliśmy, że nie możemy obsłużyć tak jakby wszystkich zainteresowanych. No i to był koncert trochę zrealizowany na potrzeby nagrania, które pojawiło się kilka dni temu w internecie.
Stąd też wspominam o tym dzisiaj, dlatego że zainteresowani twoją osobą słuchacze, a mam nadzieję, że tylko tacy są po drugiej stronie, mogą się udać na profil Gdynia Kulturalna i tam obejrzeć niemal godzinne nagranie, które powstało podczas tego live acta.
Będzie bardzo podobny koncert w Krakowie, realizowany we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym. Natomiast no, plan jest też taki, żeby ten koncert wyglądał trochę inaczej. W ogóle plan na koncerty był taki, żeby te koncerty się od siebie różniły, były bardzo improwizowane.
Improwizowane i w sensie muzycznym, czy miałeś jeszcze jakieś wizualne plany związane z tym?
Nie wiem, czy mamy czas w ogóle na to, żeby się rozgadać na ten temat.
Czy ja już zadałam ostatnie pytanie, jakieś 3 pytania temu? Chyba tak było, prawda? To dokończmy tylko kwestię tego, gdzie w najbliższy weekend można cię posłuchać, bo wiem, że się wybierasz gdzieś.
O dziwo, ponownie w Trójmieście.
No proszę.
W sobotę zagram w Gdańsku w Stoczni, zapraszam serdecznie. Tylko, że będzie to DJ set jako Daniel Drums.
A to należy też to dopowiedzieć w takim razie, żeby nikt na hip-hop przypadkiem się nie wybrał.
A może będzie.
Może będzie. Dobrze. Daniel Drums, Daniel Schlinda, DJ Taśmy. Był człowiek niespodzianka, bo wiele niespodzianek dzisiaj, o wielu niespodziankach rozmawialiśmy. Był moim gościem i waszym również w audycji Defekt Masy. Trzecie wydanie. Daniel, bardzo dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję. Nigdy w życiu w radiu tyle nie powiedziałem w ciągu godziny.
Ale też przyznałeś, że po lockdownie nie lubisz mówić, więc dzisiaj...
Jestem tym przerażony, tak. Włączyło mi się straszne gadulstwo.
Wszyscy są dzisiaj w takim razie spełnieni. Słuchacze są po to, żeby posłuchać. Ty przyszedłeś się wygadać. Ja zadałam wszystkie, niemal wszystkie pytania. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszą wspólnie spędzoną godzinę i 2 minuty. Jeszcze jeden utwór przed nami i to będzie Rebirth, właśnie nagrany z Reziną. O tym utworze dzisiaj sobie posłuchaliśmy. A gdyby ktoś był zainteresowany początkiem audycji, dołączył później do naszej audycji, to zapraszam na stronę OWW Radia Kraków. Tam jutro pojawi się podcast z naszej rozmowy, więc można sobie wrócić również do tych pierwszych z miliona pytań, które dzisiaj padły. Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
Dobranoc.